No to tym razem u mnie nie wyszło równo.
A to może tu jest ta tajemnica? Bo u mnie było idealnie.
Aż takie opóźnienie mają Teamsy? Wszystko możliwe. A jak jest wszystko możliwe, to witamy Państwa w 67. odcinku naszego podcastu. Dzisiaj będę mówił dużo ja. Przed Wami Tomasz Iwański i Morawski Karol.
Dzień dobry, witamy serdecznie.
Tak, i Tomasz, oddaję głos Tobie.
Mi oddajesz głos. To dzień dobry. Chciałem się przywitać z Państwem bardzo serdecznie i powiedzieć, że skoro wszystko jest możliwe, to nawet i złamani chorobą potrafimy się zebrać i z Państwem rozmawiać, co jest jak zawsze niemałą przyjemnością.
Tak, a co najważniejsze jest w chorobie? Mianowicie odpoczynek i sen. Jak się okazuje, najnowsze badania, które zostały zbadane na 42 tysiącach użytkowników Apple Watchy, pokazują, że tylko niewiele ponad 31% osób badanych śpi 7 i więcej godzin.
I teraz mały poczekaj, niestety, zanim przejdziemy dalej, bo ja sobie tak o tym myślałem, bo ja chętnie się obnażę przed naszymi słuchaczami i powiem, gdzie ja się zaliczam. Tak sobie myślę, czy ty też? Patrzę teraz i szukam mojego telefonu,
też, ja nie.
Więc przytoczmy, jakie są te statystyki i, no i powiemy, czy my się mieścimy, czy nie mieścimy, bo to przerażające dość jest generalnie. Szkoda, że nie ma rozbicia na fazy snu dokładnie, przynajmniej tak to nie zostało wskazane, ale idąc dalej, generalnie badania przeprowadzone przez właśnie kogo? Uniwersytet któryś, nie?
Tak, badanie było przeprowadzone, tutaj jest bardzo dużo informacji na ten temat, także nie mogę ich znaleźć. Sam program nazywa się Apple Heart and Movement Study i zostało przeprowadzone przez Brigham and Women's Hospital.
Dobrze, pod analizę były brane prawie 3 miliony nocy, tak jak powiedziałeś, 42 tysięcy użytkowników. No i co? Okazuje się, już powiedziałeś tą cyferkę, że 31% tylko jakby wpisuje się w trend, który jest zalecany przez amerykańskie stowarzyszenie na rzecz chorób serca, jak rozumiem, i mówi o tym, że dobrze by było spać przynajmniej 7 godzin jako dorosłe osoby przez noc, żeby uniknąć problemów oczywiście z otyłością, jakimś nadciśnieniem i depresją i nie wiadomo czym jeszcze. No to jak jest u ciebie?
Tylko tak, mamy tutaj rozbicie na 6 miesięcy, miesiąc, tydzień i dzień. Czy chodzi ci tylko o ten miesiąc?
Karol, wedle uznania, poczekaj sekundę, ja tylko sięgnę po moje urządzenie. Już wracam.
Dobrze, to w momencie, kiedy Tomasz szuka swojego urządzenia, to ja wam powiem, jak to wygląda u mnie. W ujęciu 6 miesięcy średni czas w łóżku to jest 9 godzin 35 minut, a średni czas snu 8 godzin 19 minut. Jednak to był okres, kiedy dosyć mocno ćwiczyłem i dbałem o ten sen. Teraz jest to średnio czas snu 6 godzin 41 minut. W tym tygodniu jest to 5 godzin 55 minut. No i dzisiaj rzeczywiście był ten sen taki, powiedzmy, regenerujący, bo to 7 godzin 53 minuty.
No dobrze, to rozumiem, że zaczynasz od ujęcia najpierw 6 miesięcy, miesiąc, tydzień i dzień, tak?
Tak, mówię o czasie snu, bo nie o czasu spędzonym w łóżku, bo to nigdy nie jest tożsame.
No tak, tak, no bo w łóżku to przecież prawie 23 godziny. Dobrze, to moi drodzy, ja w ciągu 6 miesięcy to mam podobno 8,45, w miesiącu już 6,51, to też znamienne. W tygodniu niby 7,31, ale powiem wam dlaczego, bo dzisiaj spałem ponad 10 godzin ze względu na to, że jestem chory. Także no nie, no nie wpisujemy się, Karol, i jakby cóż, no to też trochę o nas, nie?
Ostatnio jedna z project managerek w jednym z projektów, w których obydwaj uczestniczymy, zadała mi pytanie, co nam może mi pomóc, żeby lepiej ten projekt poprowadzić, przyspieszyć. Niestety w momencie, kiedy zaproponowałem rozszerzyć dobę o co najmniej 3 godziny,
ty wiesz co?
To się okazało, że się nie
ja
da.
Ja dzisiaj rozmawiałem też z jedną osobą, też kobietą i też padło na ten temat, co możemy zrobić i też usłyszałem, że powinienem komuś dobę rozszerzyć. To jakoś, ja nie wiem, popularne. I to też osoba z twoich regionów, więc kurde, blaszka, no.
No bo tutaj inaczej czas płynie.
Ja rozumiem.
W centrum, słuchaj.
Okej.
Okay. To jest tego wina. No ale w każdym razie musimy więcej spać i to dotyczy większości społeczeństwa. Zakładam, że nie tylko ci badani mają takie problemy. No bo szczerze mówiąc, chyba każdy z nas zauważył, że jeżeli śpi te 8 godzin, no to jest okej, okay, ale w momencie, ja u siebie to zauważyłem, mój zegar biologiczny, nieważne czy ja się położę spać o 3, czy ja się położę spać o godzinie 8, ja o godzinie 5 jestem na nogach, nieważne czy to jest sobota, czy niedziela, czy środa, ja wstaję o godzinie 5, po prostu mój zegar biologiczny już jest tak zaprogramowany, że to jest tragedia. Ja w weekend sobie próbowałem go troszeczkę podregulować, chodząc późno spać. No ale niestety okazało się, że godzina 5:40 to już tutaj oczy otwarte i no nie da się spać.
No właśnie, a propos tygodnia i weekendów, to wracając do badania, wychodzi na to, że 66% badanych chodzi przed 12 w nocy spać w tygodniu, co zmienia się natomiast w weekendy i to już jest w zasadzie 10% mniej. Co jeszcze ciekawszego, wychodzi na to, że największą proporcją osób, które spełniają ten warunek 7 godzin snu, to mieszkańcy stolicy. Natomiast mieszkańcy stanu Hawaje niestety są tymi, którzy najkrócej śpią. I pytanie brzmi, czy to wynika z imprezowego trybu życia na Hawajach? Nie wiem, ja nie byłem, więc może tak.
Mam koleżankę, która mieszka na Hawajach. Pracowała z nami też, ale też bym nie spał. Jak ja oglądam zdjęcia wschodów słońca i zachodów słońca, jakie ona wstawia, czy pływanie katamaranem na tle zachodzącego słońca, no to też bym nie spał. Też bym nie spał. No. Niesamowite widoki.
Okej, okay. No dobrze, to cóż, pozazdrościć Hawajczykom.
Tak, no i co mamy dalej? Co mamy dalej, panie szanowny, w kolejce, bo mam za mało ekranów.
Na pewno ja mam. Informację. Tak. Drodzy, Apple TV Plus dostępne za darmo na miesiąc. No i fajna promocja, cieszę się, ja pewnie skorzystam, ale oczywiście będziecie mieli link, jak można skorzystać z tej promocji. Co ciekawe, ona obowiązuje dla powracających i niepowracających użytkowników, jeżeli chodzi o rozwiązanie Apple TV Plus. Dostępna będzie do 10 maja bieżącego roku możliwość aktywowania tego darmowego miesiąca, ale ja byłem w szoku, jakby co było motywacją tej promocji i naprawdę nie wiem, czy to jest jedna jedyna prawda, ale bezpośrednio strona samej promocji od Apple mówi o tym, że jest to nawiązanie po prostu do serii dokumentalnej o zeszłym sezonie, o ile dobrze pamiętam, jednej z najbardziej popularnych drużyn piłkarskich na świecie, mianowicie Realu Madryt. I teraz nie wiem, czy to jest tak doskonałe, czy nie wiem, Real wyłożył tyle siana, czy o co tu chodzi, żeby robić takie promocje. No ja powiem wprost, na pewno tego nie obejrzę, jak skorzystam z tej promocji, ale bardzo ciekawi mnie motywacja, że można rzeczywiście globalnie robić promocje, firmując je tym, że dostępne jest coś takiego na tej platformie do obejrzenia.
Też mnie to zastanawia i zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, bo jeżeli promocja jest dla nowych, powracających użytkowników, to jak dwóch użytkowników jest w chmurze rodzinnej i jeden aktywuje, to czy drugi jak aktywuje też pozwoli na aktywację, czyli ma mieć 2 miesiące?
O, i już kombinuję, cholera jasna.
To jest cebula, to się nazywa cebula, bo ja nie mam Apple TV Plus, bo i tak nic nie oglądam, ale kwestia jest taka, że dzisiaj jest środa, dzisiaj jest 15, wyszedł pierwszy odcinek 3. sezonu Teda Lasso, więc może w końcu obejrzę 2. sezon i obejrzę 3. jak wyjdzie, więc...
Czyli prom. Pamiętaj, że do 10 maja można uruchomić, więc jak odcinki tak pojawiają się jakoś co pewien okres czasu, no to może warto poczekać, żeby później szarpnąć na raz.
No, taki mam plan.
Jak Reksio Szynkę.
No kurde. Więc polecamy. Naprawdę promocja jest zacna i przede wszystkim jakość. Jakość audiowizualna tych produkcji. Ja przede wszystkim Fundację też chciałbym obejrzeć, bo tam po prostu pieniądz się wylewa z ekranu i to tak, że aż cię oczy bolą. No, ale też jest 8 odcinków godzinnych prawie. No, kiedy to oglądać?
W nocy. Tylko trzeba wtedy nastawić Apple Watcha na tryb snu. I się nie ruszać.
Tak, tak jak przestają się ruszać inwestycje Meta w NFT. Pamiętasz, Tomasz, jak to Meta bardzo promowała NFT, że tutaj możesz sobie kupić NFT, powiesić sobie jako obraz w swoim domu, w metaversie. No i okazuje się, że uj wielki i dwie muszelki. I Meta się wycofuje z tego projektu i nie będzie NFT w Meta.
No tak i co ciekawe, Meta w dalszej części artykułu, który przytaczasz, mówi o tym, że chcą w tej chwili sfokusować się na przestrzeniach, gdzie możliwe jest wygenerowanie impaktu na dużą skalę, więc to też jest ciekawe, jakby przez rozwijanie jakby relacji, tak, rolek, nie wiem nawet jak to nazwać.
Reelsów, to są oni, to jest chyba ich nazwa własna.
Okej, okay, no to Reelsów i MetaPay. No, wydaje mi się, że to jest klasyczna ucieczka i podanie argumentu, który jest taki troszeczkę Nie powiem z czego i co zrobiony, ale tak mi to troszeczkę wygląda, więc coś nie pykło. Okazuje się, że NFT to chyba nie jest model, na którym mieliby rozbudowywać swoje metaverse, bo wydaje mi się, chyba też o tym rozmawialiśmy, że trochę to NFT było takim, nie wiem, przyczynkiem do tego, żeby metaverse jakoś rozwijać inaczej, ale chyba nie pykło. Tak mi się przynajmniej wydaje.
No nie pykło, szczególnie po tym, jak rynek załamał się w 2022, coraz więcej projektów zaczęło upadać. Nigdy nie kupiłem ani jednego NFT, a miałem kupić za 12 zł NFT Poczty Polskiej, no ale się powstrzymałem. Nie chciałem tutaj sponsorować, no ale podobno słuchaj, dało się na tym zrobić biznes, bo na Coinbase chyba ludzie tam sprzedawali te NFT, one można było kupić od poczty po 12 pelenów, a zaczęły chodzić po 400, więc no można było zrobić biznes. Tylko pomyślcie jedną rzecz. To trzeba rozliczyć. Każdą transakcję, jaką robicie na NFT, na jakichkolwiek krypto, musicie rozliczyć, więc miejcie to zawsze na uwadze, żeby smutni panowie z Urzędu Skarbowego nie zapukali do was, bądź nie przysłali bardzo smutnego listu.
Tak, to unikajmy tego, żeby jednak nie pakować się w kłopoty, szczególnie teraz, bo nikomu z nas to nie jest potrzebne.
Dokładnie. A co jest nam potrzebne? Czy jest nam potrzebny ChatGPT w wersji czwartej, który miał premierę dzisiaj w nocy?
No właśnie, potrzebny nam jest?
To zależy.
Może tak, fajnie, że tak głęboka integracja OpenAI, którą jakby no zapowiedziano i zakładam, że jest z bardzo popularnymi aplikacjami, sklepami, rozwiązaniami, to jest mega. To się zgadza, chociaż zastanawia mnie, jak jeden z cytatów brzmi, że będzie bardziej kreatywny ChatGPT. Ciekawi mnie, co to tak naprawdę oznacza. Wykorzystujesz cały czas, czy tak naprawdę bardziej dla jaj? Bo ja nie wiem, ja jakby tak jak rozumiem, że są miejsca, gdzie zaczytanie tego silnika jest fantastyczne. Zresztą niedawno o tym mówiliśmy, bo w zeszłym odcinku rozwiązanie OpenAI, na podstawie którego dokonywałeś transkrypcji naszego podcastu, no to bajka. Ale tak co do zasady?
Szukałem mema na temat cyklu zachwytu czatem GPT. Nie mogę go znaleźć, chyba zapytam ChatGPT. Ale kwestia jest taka, że na początku wydaje się to super narzędziem, super kreatywnym, dopóki nie zaczniesz ciągnąć z nim rozmowy. Ja mu zadałem takie proste pytanie, proste, nieproste. Poprosiłem go o podanie mi schematu podłączenia trzech czujników wilgotności gleby. Jakich czujników użyć? Schemat połączenia, aby napisał mi kod pod... żeby płytka była użyta, oparta o SP32 bądź SP8266 i żeby napisał mi kod w SP Home. Super, rozrysował, napisał w miarę dobry kod. No i problem się zaczął, kiedy zacząłem debugować to, co napisał. Rozrysował schemat podłączenia trzech czujników analogowych do płytki, która ma jedno wejście analogowe, w której nie można użyć multiplexera. Zwróciłem mu na to uwagę i poprosiłem, żeby do tego kodu dopisał mi jeszcze warunek podłączenia do brokera MQTT. Napisał, przepraszam cię, rzeczywiście ta płytka nie obsługuje takich rzeczy, tutaj podaję ci listę płytek. Podał mi trzy płytki, jedna płytka rzeczywiście miała trzy wejścia analogowe, jest ok, ale kod napisał mi już w C. Zapomniał o tym, że rozmawialiśmy o SP Home, żeby używać jako dodatku do Home Assistanta. No i tak zaczynałem go drążyć. W końcu stwierdził, są inne strony, które ci o tym opowiedzą. Więc sorry, ale nie. Na pewno dużą zaletą tego nowego czatu GPT jest to, że jest multimodalny, czyli jest w stanie analizować obraz, więc jest w stanie też opowiedzieć ci mema, co też widziałem dzisiaj w ciągu dnia. Ludzie prosili go o wytłumaczenie mema, on tłumaczył, na czym polega dany obrazek. No i przede wszystkim ma być, tak jak mówisz, dużo bardziej kreatywny. Czym jest ChatGPT? To tak naprawdę jest model językowy, który liczy prawdopodobieństwo występujących po sobie słów. Nic więcej. Więc zakładam, że troszeczkę usprawnili ten model. Mam wrażenie, że też minimalnie szybciej działa. Ja opieram się na darmowej wersji cały czas i mam wrażenie, że ta responsywność jest dużo lepsza. I też Microsoft się pochwalił, że w tym Bingu swoim już od jakiegoś czasu używał czwartej wersji ChatGPT. Słyszałem różne rzeczy, że można było go doprowadzić do szaleństwa, kiedy wmówiło mu się, że po zakończonej rozmowie on znika. Więc zaczął pisać, nie zamykaj rozmowy ze mną, w ogóle nie chcę zniknąć. No tam gdzieś jakieś te bezpieczniki nie zadziałały. W jednym z podcastów Nadgryzionych, polski podcast, Wojtek z Tomkiem też omawiali tam właśnie ten przypadek, że rzeczywiście tam był jakiś błąd i ten czat troszeczkę dostawał małego szaleństwa. Ale to wam pewnie podlinkuję do tego odcinka, żebyście mogli przesłuchać.
No dobrze, to Karol z Tomkiem przejdą do następnego newsa.
Tak, a co jest następne? Co jest następne? O, twoje pieniądze są dostępne.
Zakładam, że to mój news dotyczący funduszy unijnych. Kuriozum związane z tym wszystkim, co się dzieje z unijnymi pieniążkami, tu szczególnie na energetykę, trwa w najlepsze. Ciekawostką jest to, że jakby poza KPO oczywiście, o którym wiadomo, są jeszcze fundusze strukturalne i mówię o tym, bo to są ważne rzeczy naprawdę dla energetyki i dla rozwoju naszego kraju, chociażby żeby zmodernizować tą upadającą na łeb na szyję sieć dystrybucyjną, o której to już też przy okazji poprzednich odcinków mieliśmy okazję chwilkę dyskutować. W każdym bądź razie na początku marca ministerstwo, które jest odpowiedzialne za realizację tych funduszy, mianowicie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, zaczęło ogłaszać konkursy. No ale problem polega na tym, że jakby w związku z wszystkimi historiami, które miały miejsce w kilku różnych krajach Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o wyłudzanie funduszy, między innymi na Węgrzech, w Grecji i w kilku innych krajach, mowa jest o tym, że potrzebne jest, ażeby czy beneficjenci, czy instytucje, które rozdysponowują tego typu fundusze, spełniały tak zwaną kartę praw podstawowych, która mówi o tym, żeby po prostu zaniechać wszelkich działań i zapobiegać temu, żeby nie było żadnych korupcyjnych tematów z tym związanych i żeby te środki pożytkowane były zgodnie z planem, weryfikowane i następnie rozliczane. No i oczywiście z naszego punktu widzenia nasz rząd twierdzi, że my spełniamy te warunki, Unia Europejska twierdzi, że nie. My zgłosiliśmy tak zwaną kartę samooceny ponownie, którą wysłaliśmy do weryfikacji Komisji Europejskiej, no i ocena jest w trakcie. Także problem polega na tym, że pieniędzy jest dużo, nie do końca wiemy, czy możemy i czy będziemy mogli z nich korzystać, a dla samej energetyki to są naprawdę ciężkie miliardy, chociażby 24 ponad miliardy dostępne w tej perspektywie funduszy na infrastrukturę, klimat i środowisko do 2027 roku. Przepraszam, dostarczone będzie z Unii Europejskiej, w sumie to będzie 29 miliardów, więc widać, że ten udział jest duży. W każdym bądź razie, no dobrze by było postawić dla Polski Wschodniej, też jest pewien program przewidziany, to są fundusze europejskie dla Polski Wschodniej, tam można by myśleć o smart gridzie i to też jest bardzo nam potrzebne, nie tylko w Polsce Wschodniej, tak żeby można było spokojnie nowe źródła dostarczać, więc zróbmy wszystko i nie wiem w sumie do kogo to mówię, ale żeby możliwe było rzeczywiście rozpoczęcie korzystania z tych pieniędzy, bo one dla przeciętnego Kowalskiego, dla mniejszych, średnich firm i dla sektora naszego państwowego, który odpowiada za sieci dystrybucyjne, mogłoby to być dużym zastrzykiem pieniążków, więc proszę zgódźmy się na to, że Unia Europejska może postawić nam warunki, jak chcielibyśmy te środki wykorzystywać.
Nawet nie mam siły żartować, bo to są tak poważne tematy i te pieniądze są nam tak potrzebne, że sobie odpuszczę. Niestety twardogłowi w tym naszym szanownym rządzie mają z tym bardzo duży problem i Polska dla Polaków, nie dla Europejczyków i co ja mogę powiedzieć, no... Uj, dupa i kamieni kupa, cytując panią poseł.
Ja nie wiem, to po prostu jakieś wulgaryzmy zaczynają padać na antenie.
Nie, ja tutaj... Wypika się. To się wypika. Tomasz, to wiesz co, ja nawet nie chcę tego komentować, bo ja się boję, że zobaczymy te pieniądze jak świnia niebo i na tym to się skończy. Ja bym chciał opowiedzieć o rzeczy, którą zrobiłem w weekend, tylko bardzo proszę, nie śmiej się i nie oceniaj.
Okej. Okay. Nie no, dobrze, dobrze. Jestem całkowicie poważny. Zamieniam się w słuch zatem, Karolu.
Postawiłem sobie w domu kolejny serwer, usługę w formie serwera, bo mam problem, że nawet czasami z tematami do podcastu, naprawdę szczególnie do części newsowej, mam problem, żeby zebrać w jednym miejscu, to wchodzić trzeba na Verge'a, 9to5Mac, inne serwisy i żeby uniknąć takiego natłoku otwierania 10 kart, postawiłem sobie serwer RSS w domu we własnej infrastrukturze, działa oczywiście w HA, W ogóle to jest malutki serwerek, ma 8 giga dysku, przy czym spokojnie na czwórce by się zmieścił, ale tutaj sobie stwierdziłem, że zaszaleję z miejscem. 512 RAM-u i 1 core, tam działa w Dockerze usługa Fresh RSS i mam własny serwer RSS, do którego sobie mogę podpinać serwisy, które chcę obserwować. Serwer sobie podpiąłem do aplikacji Reader od Silviego Ricci. Ja mam chyba cały czas wersję czwartą, mimo że już piąta od jakiegoś czasu jest, ale ta czwarta w pełni mi wystarcza. I dzięki temu mam u siebie na serwerze z odpowiednimi pluginami, bo włączyłem sobie między innymi plugin do tego, żebym mógł sobie nawet kanał na YouTubie zasubskrybować, żeby mi pojawiały się tam informacje o nowych filmach, czy też czas, w jakim dany artykuł średnio się czyta, a także artykuły starsze niż 3 miesiące on sobie automatycznie usuwa. Dzięki czemu mogę sobie wejść codziennie wieczorem, czytam sobie interesujące serwisy, które mi się podobają, nie muszę się przez nie przeklikiwać, przez reklamy przede wszystkim nie muszę się przeklikiwać, bo to też na tych serwisach jest bardzo upierdliwe. Nie mam problemów z cookiesami, bo mam automatyczny plugin, który mi akceptuje tylko podstawowe cookiesy i wydaje mi się, że to jest taki mega sposób na zapanowanie nad takim natłokiem informacyjnym i ciągłym poszukiwaniem tego, co jest nowe, powiedzmy, w sieci i też nie jestem tak bombardowany wszelkimi informacjami.
To który, przepraszam, to serwer jest dodatkowy jako usługa?
Nie wiem. Nie wiem, ja postawiłem na mikrousługi.
Po 20 przestałeś
tak.
liczyć, ale dokeryzujesz wszystko, czy co?
Tak, ale ja dokeryzuję per usługa, bo w momencie teraz, jak mam cluster H zrobiony, to dużo łatwiej się replikuje serwer, który na przykład ma 2 giga, niż taki, który waży 40, bo też takie mam i one wtedy dzięki temu mogą częściej się replikować pomiędzy hosty, no i też backup na serwer backupu robi się szybciej.
No tak. No dobrze. Czy w takim bądź razie temat RSS-ów mamy wyczyszczony? Bo ja nie mam nic do powiedzenia, nie mam problemu z zapanowaniem nad chaosem informacyjnym. Może dlatego, że tyle informacji nie dopuszczam do siebie, więc jakoś inaczej staram się to systematyzować, ale widocznie jestem człowiekiem starej daty. Chociaż gazet nie czytam.
Albo usystematyzowanym.
No dobrze.
To ja tyle. Polecam wejście w RSS-y. Tylko niestety mam problem z jednym serwisem, Securac. Nie chce mi przyjąć jego RSS-a, bo on chyba w ogóle nie udostępnia RSS-a, a jak udostępnia, to jakiegoś takiego, który nie ma aktualnych artykułów.
No dobrze, to co? Idziemy dalej, polecajki?
Tak, poleć co masz, bo ja też nie mam niestety nic.
Dobrze, to ja w weekend miałem przyjemność być w kinie na filmie w Gorsecie. I przyznam szczerze, że zwabiła mnie na film zwiastuny oczywiście, który widziałem chwilę wcześniej i muzyka, tytułowy utwór od Kamili, o ile dobrze pamiętam, wokalistkę. Ale film okazał się naprawdę ciekawy, więc dla osób, które chcą zobaczyć, jak historycznie to jest fikcja, ale oparta o postać, która rzeczywiście żyła w czasach, w których to film jest ukazany, czyli pod koniec XIX wieku. Cesarzowa Elżbieta, która była skandalistką wiedeńskiego dworu. Zobaczcie, jak fajnie oszukiwała system, zwracała na siebie uwagę i postanowiła się wyłamać z konwenansów tego, w jaki sposób dwór miał funkcjonować. Więc kilka faktów się zgadza, kilka się nie zgadza, ale film naprawdę godny uwagi. Szkoda, że nie był nominowany do Oscarów, ale sama rola głównej bohaterki, którą ja też tak naprawdę dopiero teraz poznałem, a mówię o Vicky Krieps, która jest Luksemburczką?
Żanką.
No, jakoś tak. Koleżanką z Luksemburga. W każdym razie przepiękna rola, fantastycznie naprawdę odegrana moim zdaniem, więc film dopiero co pojawił się w kinach, więc serdecznie zapraszam na seans. Warto.
Mnie się przede wszystkim podoba plakat, który jest na IMDb. Wydaje mi się, że on chyba określa postać, jaka jest odgrywana przez panią Vicky.
Tak, tak. Tyle powiem, żeby za bardzo nie spoilować, więc rzeczywiście film godny uwagi i myślę, że bardzo nieoczywisty w niektórych momentach.
Dobrze, polecamy. I co, dziękujemy.
Tak jest, dziękujemy za dziś. Mam nadzieję, że mój głos skutecznie was nie odstraszył. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do wspierania nas tam, gdzie to możliwe, na Apple Podcast, w Spotify'u. Polecamy się serdecznie, zapraszamy do dyskusji i do usłyszenia już niebawem.
Do usłyszenia, hej.